Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Witam, pan redaktor Andrzej Jarmakowski jest już w tej chwili ze mną na łączach telefonicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się pan czuje?
Dobrze się czuję po weekendzie. Czuję się, też jestem oczywiście podekscytowany, jako że jutro w Chicago mamy wybory.
No właśnie.
I wybierać będziemy no, najważniejsze wybory. Oprócz tego, że wybieram aldermanu, no wybieramy przede wszystkim burmistrza
miasta. Tak.
Majora Chicago. I to są niewątpliwie będzie największa elekcja, która pewnie będzie zaczęta. Tu jedna rzecz pewna, pewnie jutro nie wybierzemy burmistrza, bo będzie druga tura.
Jak pan myśli, czy jest szansa na to, żeby na horyzoncie pokazał się ktoś inny niż nasza dotychczasowa burmistrz Lori Lightfoot?
Tak.
Super.
Jest na to szansa, z tego względu, że jeżeli popatrzymy na sondaże, trzech kandydatów jest wyraźnie z przodu. To jest właśnie Lori Lightfoot, to jest Paul Wallace i jest oczywiście Chuck Garcia, ten prawda, kongresmen były.
Mm-hmm.
Także mamy trzech kandydatów wyraźnie z przodu. Kto wejdzie, tu jest bardzo wyrównana walka, może być niespodziankę, no bo dwóch wejdzie do drugiej tury.
Rozumiem.
Głosy czarnoskórej społeczności się rozbiją wśród wielu kandydatów, mm-hmm. co nie sprzyja roli Lightfoot. Ale zostawmy to na razie.
Wie pan co, a ja bym chciała właśnie pociągnąć ten temat, jeśli pan pozwoli.
Tak.
Ja właśnie ostatnio usłyszałam, że to taki postęp cywilizacyjny jest, bo już w czterech miastach Stanów Zjednoczonych właśnie rządzą burmistrzowie, którzy są czarnoskórzy, Afroamerykanie. Co pan na to?
No dobrze, jak są dobrymi burmistrzami, oby byli jak najlepszymi.
No bo tu nie chodzi o kolor, prawda?
No tak, i tutaj ja myślę, że już myśmy wyrośli troszeczkę z tego, żeby tak uwagę do tego koloru skóry przywiązywać.
No my tak, tylko że właśnie takie komentarze były, wie pan, ze strony telewizji i wiadomości tutaj lokalnych, chicagowskich. Dlatego mnie to zdziwiło, wie pan, bo to właśnie nie jest sprawa koloru skóry, tylko jest to sprawa tego, jak oni rządzą i co oni wnoszą dla obywateli. No i teraz
tak.
Podsumowanie pani Lori Lightfoot.
No podsumowanie roli, może w ogóle trzeba powiedzieć tak, no mamy w Chicago 1,500,801,755 zarejestrowanych wyborców.
Mhm.
Bardzo dużo głosowało we wczesnych wyborach, bo głosowało w sumie prawie 35% ludzi, które głosowało już we wczesnych wyborach, prawda?
Mhm.
Ja mówię łącznie, ci, którzy głosowali, byli w tych punktach wczesnego głosowania albo wysłali głosy pocztą. To jest raz. Mnie martwi inna rzecz, proszę panią. Biorąc pod uwagę tych wszystkich kandydatów, to jakie są główne problemy Chicago? Problem główny Chicago jest jeden. Jak popatrzymy, jak zbankrutowało Detroit kilka lat temu, prawda?
Mhm.
Jak ubywało ludności w pewnym momencie w tym mieście, jak to miasto upadało. Głównym problemem Detroit i w tej chwili głównym problemem Chicago są cztery fundusze emerytalne. Są to fundusze, pięć funduszy w zasadzie. To są to fundusze pracowników miejskich, strażaków, policjantów i nauczycieli. Niedobory w tych funduszach wynoszą 33,7 miliarda dolarów, to jest na dzisiaj. Jak policzymy przeciętny dług na mieszkańca Chicago, to wynosi on 43 100 dolarów. Tyle wynosi dług, tyle teoretycznie każdy podatnik w Chicago jest zadłużony. Wobec mnie, dla mnie było taką rzeczą, że poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, jak poszczególni kandydaci chcą wyjść z tych długów.
Mm-hmm.
I powiem pani szczerze, ja odpowiedzi nie znalazłem. Paul Wallace na przykład, który jest liderem sondaży i chyba ma największe szanse zostania burmistrzem po drugiej turze. No on mówi, dobra, to ja, on zajmował się też funduszami Chicagowskiej Rady Szkolnej w swoim czasie, wobec tego ma pewne doświadczenie w tej sprawie. On mówi, że on by zrobił tak, że różne tam można manewrów dokonać, można zawsze 15% w każdym budżecie oszczędzić. Dobra, fajno. Roli Lightfoot też to zrobiła, też takie manewry zrobiła. Zaoszczędziła 465 milionów dolarów, czyli zaoszczędziła krople tego, co trzeba zrobić. Poprzedni burmistrz Rahm Emanuel wypuścił obligacje na 10 miliardów dolarów, co te pieniądze wpuścił w fundusze, co miało odsunąć w czasie kryzys związany z tymi funduszami emerytalnymi. Problem polega na tym. Pamięta pani kiedyś takiego polonijnego polityka? On kandydował na burmistrza, przegrał z Billem Dykiem. To było bardzo dawno, w 70-tych latach. Sobie odszukałem stare gazety i on jedną rzecz, Roman Pułciński, powiedział bardzo mądrą rzecz, że politycy w momencie podpisywania tych porozumień emerytalnych z zainteresowanymi związkami zdawali sobie sprawę, że miasta na te kontrakty nie stać. No niestety przyszłość potwierdziła. Wallace ma, oni wszyscy tutaj są podobni. Wallace ma jeden pomysł, uważa, że problem rozwiąże ruletka. On jest zwolennikiem budowy w Grand Parku na przykład kasyna. No, jeżeli ktoś wierzy, że jak się postawi ruletkę i się rozwiąże problemy, to proszę bardzo. On dalej pisze, żeby wszyscy wnosili swój jakiś udział do rozwiązania tego kryzysowego problemu, na przykład stan dał więcej pieniędzy. Teraz ja się pytam, dlaczego mieszkańcy Pontiac, Bloomingdale czy Joliet mają płacić na chicagowskie fundusze emerytalne? Wątpię, żeby w Springfield to przeszło. I teraz jak wyjść z tego kryzysu? Problem polega, że moim zdaniem żaden z kandydatów nie odpowiedział na to pytanie. Bo oczywiście nikt z kandydatów nie powie, że niestety będzie trzeba podatki podnosić. No, Johnson jest taki kandydat. On proponował podnieść podatek od sprzedaży do 30%. No, niech pani sobie wyobrazi teraz, no to oczywiście, no to... my pamiętajmy, że mieszkańców Chicago obywa cały czas. Każdy, który jeździ po okolicy, doskonale wie, że północ Indiany rozwija się bardzo szybko i tam wielu mieszkańców Chicago się wyprowadza.
No uciekają ludzie z Chicago, wie pan, niestety uciekają ludzie z Chicago.
I Wisconsin.
I co to spowodowało? Kto to spowodował, że ludzie uciekają w ogóle ze stanu Illinois? A no władza chyba tutaj.
Dokładnie.
I kryminał, jaki został stworzony przez naszą burmistrz.
I przez naszą burmistrz, która niestety problemów, że nasza burmistrz, problem naszej burmistrz moim zdaniem polegał na tym, wie pani, ona pochodzi z Ohio oczywiście, była zdolnym adwokatem, to jest fakt. I ona, że tak powiem, nie zna tego miasta do końca. Ona chyba nie czuła tego Chicago do końca. Ona się kreowała w poprzedniej kampanii, kiedy przeciwko Prekwinkle w drugiej turze startowała, prawda?
Tak, tak.
Ona zdecydowanie wygrała wtedy z nią, ją rozgromiła wręcz, ale niestety ona żadnej reformy nie przeprowadziła.
No nie, i zawiodła nas troszkę, nie? Ja myślę, że nas zawiodła bardzo.
Mieszkańców zawiodła. Wobec tego, czy wejdzie do drugiej tury? Zobaczymy jutro. Nie mówmy tego. Dla mnie najistotniejsze, proszę panią, jest tak, to, że ona, że żadni z tych kandydatów nie przedstawili żadnych realnych propozycji. Garcia mówi, no dobra, on co prawda nie mówi o kasynie, on jest przeciwko, no ale on jest przeciwko jakimkolwiek podwyżkom podatków. My mamy w Chicago już w tej chwili dość wysokie podatki nie od nieruchomości, mimo że one od 2015 roku rosły bardzo wolno, ale no w tej chwili wszyscy dostają nowe, wiecie, kuk powiatowe, nowe podatki od nieruchomości i te podatki znacznie rosną. I ja myślę, ja się bardzo obawiam, że Chicago, jeżeli będzie chciało uniknąć bankructwa, tak, to jest całkiem realne moim zdaniem w dalszej perspektywie czasowej, niestety podatki od nieruchomości będzie musiała drastycznie podnieść. Tutaj jest
taki... No i chyba to w ogóle robi, prawda? Bo przecież widzimy,
no,
jak to...
Nie, ale kukanty, tutaj odróżnimy kukanty od Chicago, prawda? Kukanty tak, no ale miasto też będzie musiało podnosić podatki. Także...
No podatki to spowoduje... to jedno, wie pan, podatki to jedno i to jest bardzo ważne, bo to nas jednak obciąża finansowo. Każdy z nas martwi się tym. Jednocześnie, wie pan, ten kryminał. to, co się dzieje w tej chwili, to, że boimy się pojechać do Chicago, wie pan, do downtown, to jest spowodowane między innymi zarządzaniem pani burmistrz. I nie tylko pani burmistrz, bo z nią współpracuje przecież pani Fax, prokurator, które tak, a nie inaczej razem działały i doprowadziły do tego, do czego doprowadziły. I wie pan co? I niezadowolenie ludzi wynika właśnie z tego, że nie czujemy się bezpieczni. Ani finansowo, ani nie jesteśmy bezpieczni jak obywatele.
No więc właśnie, tutaj jak we wszystkich sondażach widać dwie rzeczy najważniejsze. Pierwszy to jest problem bezpieczeństwa, o którym pani wspominała w tej chwili, a druga sprawa to jest sprawa ekonomii oczywiście. Ekonomii, o czym ja mówiłem poprzednio, no bo te wszystkie długi chicagowskie, no to tak. Jest sprawa ekonomii oczywiście. No i sprawa bezpieczeństwa, to są dwa najważniejsze problemy w Chicago. Proszę panią, ja jestem przeciwnikiem takich populistycznych rozwiązań, tak. Które mówią, że więcej policjantów na ulicach.
No ale ona sobie policjantów pod swoim domem postawiła, wie pan.
No ona, i tam tak. Ale...
To niech to równo wszystko
no to,
będzie.
Dobra, ale i... Niby tam więcej policjantów przeniesiono z Nortu na South na przykład, prawda? Mm-hmm. No też to było takie dziwne. Też cały szereg innych zarządzeń, które utrudniały policjantom ściganie przestępstw. To ona zakazywała pościgów różnych i tak dalej. Owszem, no ja się zgadzam z tym, żeby to nie wyglądało tak jak na hollywoodzkich filmach, gdzie Stallone potrafił w trakcie pościgu rozwalić pół miasta. Ja wiem, że nie o to chodzi, prawda? Też nie przesadzajmy, ale też chciałbym, żeby ci policjanci lepiej byli szkoleni, bo chyba to kuleje.
Zdecydowanie.
To jest inna sprawa. Inna sprawa. Ale wie pani, no ja nie wierzę. Pamiętajmy, chicagowski Departament Policji ma więcej etatów niż miała dywizja Wehrmachtu w bitwie pod Stalingradem.
W Chicago pan mówi, tak? W Chicago.
Tak, ile, no w II wojnie światowej oczywiście. No ile my tych policji potrzebujemy?
No może w Chicago, wie pan, potrzebujemy, nie wiem, może w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to jednak ich potrzebujemy.
No
jak
fajno,
pan myśli?
Ale nie postawi pani za każdym przestępcą policjanta, bo to niemożliwe, no. No niestety, no to jest duże miasto, bardzo rozległe i tutaj ja uważam, że policja w Chicago, wywiad ma beznadziejny.
Trudno mi jest na ten temat dyskutować, panie redaktorze. Ja myślę, że też pewne formy wprowadzone, które zostały wprowadzone, też ograniczyły jakby władzę policji, tak. Czy działania policji. Wiemy jakie.
Ja
myślę, że takie trochę nie do końca sensowne.
Nie do końca sensowne były te posunięcia roli Lightfoot oczywiście, bardzo tak. Wiele, jeżeli chodzi o policję. No, ona była odpowiedzialna za wybór tego superintendenta policji, który jest. No, tak. Wszyscy ci kandydaci mówią, że go zmienią, prawda? Także po wyborach. Także Lori Lightfoot ma moim zdaniem niewielkie szanse, żeby te wybory wygrać, także zobaczymy. Także prawdopodobnie superintendent policji będzie zmieniony. Czy to poprawi bezpieczeństwo? Natychmiast wątpię, to będzie proces długotrwały.
Przypomnę, że słuchacie państwo Reflektorem po świecie. Ze mną jest redaktor Andrzej Jarmakowski na łączach telefonicznych. Kolejny temat, panie redaktorze.
No, kolejny temat, wojny na Ukrainie oczywiście. Tutaj tak. Dzieje się przez cały czas, każdego dnia bardzo wiele. Jest to... W ciągu weekendu doszło do bardzo ważnego, chyba takiego spektakularnego wydarzenia, jakim było pod Mińskiem, na lotnisku pod Mińskiem, wysadzenie i zniszczenie rosyjskiego samolotu A-50. To jest samolot wczesnego ostrzegania. On kosztuje blisko miliarda dolarów. 500 milionów, tutaj jego wyposażenie w te radary wszystkie i tak dalej, to jest bardzo drogi samolot, także to i podobno ten samolot, Ukraińcy mówią, że to nie było ich dzieło, to było dzieło białoruskiej partyzantki. To jest bardzo ciekawe, bo ja pierwszy raz słyszałem o białoruskiej partyzantce, powiem szczerze. Ale no faktem się stało. To się faktem stało, także to mieliśmy. Na samej Ukrainie trwają niezwykle ciężkie walki w okolicach Bachmutu. Oto miasto od kilku miesięcy toczą się walki. Rosjanie dokonali pewnych postępów, próbują otoczyć miasto w tej chwili. Ukraińcy kontratakowali, w kilku miejscach odepchnęli Rosjan. Ukraińcy tutaj walczą tak, starając się Rosjanom zadawać jak największe straty. Rosjanie kontrolują dwie z trzech dróg zaopatrzeniowych do tego miasta i Ukraińcy bronią tego miasta, starając się wykrwawić rosyjską armię. Armię, która bardzo zaciekle przez cały czas atakuje w tym rejonie. Miasto to strategicznie znaczenia wielkiego nie posiada. I to nawet gdyby Ukraińcy utracili to miasto, to wpływu na przebieg wojny wielkiego mieć nie będzie. Ale Rosjanie tam rzucają ogromne ilości rekrutów. Jak pani wie, oni zmobilizowani w ostatnich miesiącach około 350 tysięcy ludzi.
No mają ludzi, tak.
Jest to wojsko źle przeszkolenie. Oni są często po 7 albo 14-dniowym przeszkoleniu.
No straszne, tak? Bo...
Czyli to jest mięso armatnie.
Tak
oni
jest.
Są wyposażeni w taką, wie pani, broń z lat 60. jeszcze. Gdzieś tam z magazynów rosyjskich wzięli ją. No i oni po prostu, jak to w Rosji, myśmy jak to oglądaliśmy na filmach czasów II wojny światowej, jak to Ukraińcy mówią, że to nic się nie zmieniło od tego czasu, jeżeli chodzi o rosyjską armię. Oni dostają rozkaz marszu do przodu, no i Ukraińcy ich koszą, prawda?
A jak jest z Ukraińcami? Czy Rosjanie też koszą Ukraińców? Bo ja doczytałam się, że średnia... życia takiego ukraińskiego żołnierza na pierwszej linii frontu to 4 godziny. I ponoć bardzo duże straty w ludziach mają. I wie pan, o co się martwię, że tam Polacy będą musieli, że tak powiem, nadrabiać. Co pan myśli o tym? Może trochę zboczyłam z tematu.
Polscy ochotnicy, tam paru trochę ochotników z Polski jest w ogóle i z innych krajów świata. To oczywiście my doskonale wiemy o
tak.
tym. Straty ukraińskie są oczywiście tak samo jak po stronie rosyjskiej. Znaczne.
Ogromne.
Czy niech pani pamięta, że zawsze na armii i w bitwach zawsze jest tak, że strona atakująca ma większe straty. No bo to Rosjanie
tak
idą do przodu i to do nich siedzą z tych i tam ich powiedzmy koszą, na przykład podpuszczają blisko i koszą.
No tylko, że Rosjanie chyba mają więcej ludzi, tak? Czy nie?
Różnie to bywa. Różnie to bywa, zależy w jakich miejscach. To różnie to bywa, że tutaj przewaga ilościowa nie ma znaczenia, przewaga ognia się liczy i celność tego ognia, a to jest związane z wyszkoleniem.
No,
Ukraina otrzymała już masę zachodniej broni. Każdy człowiek, który sobie zejrzy na... Ja tak dzisiaj to przygotowując się do audycji, przez parę godzin miałem otwartą aplikację Flight24. 11 samolotów C-130 dzisiaj w Rzeszowie wylądowało i one nie przywiozły cukierków, żeby była jasność. Żadnych dla dzieci, tylko prezenty dla Ukrainy mają zupełnie inne, prawda?
Tak.
Także te dostawy broni cały czas trwają.
No my też dozbrajamy Ukrainę, prawda?
Bardzo mocno.
Rozbrajamy Polskę, dozbrajamy Ukrainę.
My tam się tak bardzo nie, na szczęście tak się nie rozbrajamy, bo
nie?
Niestety mamy tej broni dosyć sporo. My mamy, proszę panią, myśmy mieli zgromadzenie. Niech pani pamięta, jak ktoś kiedyś dawno temu z programów, ja prowadziłem takie audycje z Józkiem Szaniackim i kiedyś rozmawiałem, taki długi wywiad napisałem z pułkownikiem Kuklińskim. To było tak, kiedy sobie do dzienniku chicagowskim pracowałem, przychodzę do domu, do redakcji, a za biurkiem patrzę, kto siedzi, on siedzi. Siedziały takie panie, była szefem ochrony, jego była kobieta notabene, wyposażona w dwa automatyczne karabiny maszynowe.
Wow.
I to było tak, wie pani, że
myśmy w tych
planach rosyjskich mieliśmy szturmować północne Niemcy, prawda? I nasza armia na ten szturm zgromadziła ogromne ilości broni wszelkiej. I my dzisiaj tą posowiecką broń wysyłamy na Ukrainę.
Czyli nam to nie szkodzi. Rozumiem, że to w ogóle nie szkodzi, że my to robimy.
Nie szkodzi, ale my oczywiście myśmy wysłali także ponad 200 tych czołgów T-72. To są też porosyjskie.
A teraz cztery jakieś nowe,
cztery,
tak?
Leopardy. Cztery leopardy mamy wysłać, 20 następnych jeszcze, tylko one tam muszą zostać przystosowane.
A ile my w sumie mamy takich czołgów?
180.
Okej. Okay. To pan myśli, że my jesteśmy bezpieczni w razie, gdyby coś się stało?
No, bezpieczni to my tak do końca nie jesteśmy, ale niech pani pamięta, że myśmy kupili przecież czołgi w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Mamy kupione te Abramsy.
Tak.
No i kupiliśmy dużą ilość czołgów z Korei.
Panie redaktorze, i co, i my sprzedajemy te czołgi Ukrainie? Tylko
nie,
dajemy, tak?
Nie, przekazujemy.
To są takie dary robimy.
Czołgi, co przekazywane, to my im oddamy.
Czyli my jesteśmy sponsorami, nie zarabiamy na tym, jak inne
nie
może kraje?
Nie zarabiamy na tym. No nikt nie zarabia na tym, wszyscy im przekazują to broń i tyle, no. Powiedzmy, ja uważam, że jest to jak najbardziej rozsądne, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj też mamy w tej chwili bardzo napiętą sytuację wokół Mołdawii. Mm-hmm. Dzisiaj zatrzymano w Mołdawii dwóch rosyjskich dywersantów na przykład na lotnisku. Firma Linie czy Wizz Air powiedziały, że one zaraz na początku marca zawieszają w ogóle wszystkie loty do Mołdawii ze względu, że obawiają się o bezpieczeństwo samolotów. Cały Zachód spodziewał się, że Rosja może starać się albo zdestabilizować sytuację na Mołdawii, albo wręcz dokonać ataku na ten kraj. Mm-hmm. Także to jest sytuacja niezmiernie niebezpieczna. Pamiętajmy, Mołdawia też nie jest członkiem NATO, no chciałaby wstąpić i do Unii Europejskiej i w jakiejś perspektywie czasowej do NATO. Oczywiście, prawda? No, Rosja się na to nie godzi i stara się tam destabilizować tą sytuację. Także pamiętajmy o tym, że ambicje Rosji nie kończą się na Ukrainie. Mhm. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nawet ja przypuszczam, że gdyby ten plan Putina z początku wojny został zrealizowany, gdzie oni liczyli, że uda im się Kijów zająć w kilka dni, no to mielibyśmy Rosjan, to Rosjanie nie zatrzymaliby się na granicach.
Pan myśli, że Polacy będą musieli tam walczyć na tym froncie z Ukraińcami?
Nie,
jak pan
myślę,
myśli?
Myślę, że jest absolutnie prawdopodobny scenariusz. Jak pani słucha rosyjskiej telewizji, to oni cały czas twierdzą, że oni nie są na wojnie z Ukrainą, że oni są na wojnie z NATO. Ja wyobrażam sobie scenariusz, że Rosja jakieś terytorium NATO zaatakuje. Może czy dokona jakichś bardzo daleko idących prowokacji. Także to wcale nie musi się skończyć na Ukrainie.
No tym bardziej, że my się też tak bardzo angażujemy w to, prawda? My
to
Polacy, Polska wspieramy, także... Proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja tak sobie myślę po babsku, że tak się bardzo angażujemy. Nasi rządzący bardzo wspierają Ukrainę. Prawie są gotowi Polaków tam na wojnę wysyłać. Interes Polaków powinien być najważniejszy, interes Polski powinien być najważniejszy. Nie wiem, może ja nie rozumiem tak, jak powinnam. Szkoda by było tej krwi polskiej, wie pan.
No, szkoda by było, ale to jest tak, proszę panią, że tutaj od nas zależy niewiele. Jedno jest pewne, że Putin się przygotował na długą wojnę w tej chwili. Putin przestawił gospodarkę na tryby gospodarki wojennej w tej chwili. I my nie mamy żadnej gwarancji i żaden kraj NATO nie ma gwarancji, że aspiracje Putina skończą się na Ukrainie. Ja sądzę, że Putin w następnej kolejności, bo tutaj ja myślę, że następni będą starali się, że Putin będzie chciał zrobić porządek, czyli podporządkować sobie ostatecznie albo wcielić do rosyjskiego terytorium wręcz jakieś posowieckie republiki w środkowej Azji. Tutaj główną państwem jest Kazachstan, który jest najbardziej zagrożony.
Tak.
Kazachstan, który w tej chwili no, nie popiera rosyjskiej agresji na Ukrainę. Który tak wyraźnie zaczyna zerkać w stronę Unii Europejskiej i w stronę NATO. Także tutaj Putin mógłby się zdecydować uderzenie w tamtym kierunku. Dopiero gdyby był w stanie nadrobić te wszystkie straty, które teraz poniósł, to następne na liście mogą być Republiki Bałtyckie i starać się przez przesmyk suwalski wejść do Polski. To taki pesymistyczny scenariusz.
No ale panie redaktorze, mamy jeszcze 2 minuty.
Rzeczywiście. oczywiście się zagadaliśmy strasznie. Moja
wspaniale, żona. Bardzo się cieszę, nie, bardzo dobrze.
Ale proszę, no mieliśmy dzisiaj, FIFA rozdała na swoje doroczne nagrody. Najlepszym piłkarzem został Lionel Messi, co chyba jest bezdyskusyjne, prawda? Mhm. Chyba bezdyskusyjne, no bo on był zdecydowanie najlepszym piłkarzem tego roku. Wraz z Argentyną zdobył Mistrzostwo Świata, ten Argentyńczyków został trenerem roku, także tam Argentyńczycy zdobyli cały szereg nagród. Taki piłkarz futsalowej polskiej reprezentacji z Wisły Płock dostał nagrodę za najpiękniejszą bramkę roku. To jest taki, to jest inwalida w ogóle, grający bez jednej z kończyn. No, ale dostał nagrodę za najpiękniejszą bramkę roku. Bardzo mnie to cieszy.
I wzruszyło na pewno.
Bad news jest taki. Bad news jest taki, że jak wiemy, my 24 marca mamy grać mecz z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. No i tutaj jest Robert Lewandowski nie zagra w najbliższych meczach La Ligi. Barcelona ma bardzo ważny mecz pucharowy o Puchar Hiszpanii z Realem Madryt. Robert Lewandowski też nie wystąpi w tym meczu i nie jest pewne do końca, czy będzie w stanie przyjechać na zgrupowanie polskiej kadry przed meczem z Czechami, co niewątpliwie byłoby wiadomością dla polskiej kadry fatalną. Także zobaczymy, jak to będzie, ale to niewątpliwie dla kibiców piłkarskich jest wiadomość fatalna.
No na pewno. Panie redaktorze, no i chyba musimy kończyć, bo już jest. Tak, bardzo dziękuję za rozmowę, proszę państwa.
Do jutra.
Reflektorem po świecie, redaktor Andrzej Jarmakowski, dziękuję bardzo za rozmowę. Dobranoc,
jutra.
Do jutra.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie, reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.